I tak jak Państwu obiecałam, doktor Elżbieta Kowalczuk, pediatra, neonatolog z przychodni Centrum Matki i Dziecka w Siedlcach, jest moim i Państwa gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pani doktor, mamy taki czas, kiedy teraz przychodnie się zapełniają. Mamy z dziećmi najczęściej przychodzą wtedy, kiedy dziecko choruje. Oczywiście też różnego rodzaju bilanse i tak dalej. Ale my dzisiaj się chcemy zatrzymać przy tych chorujących dzieciach. No i sporo zamieszania zrobiło się ostatnimi czasy w związku ze szczepieniami przeciwko odrze, które niepokoją też, myślę, mamy i ojców dzieci, bo epidemia odry gdzieś tutaj szaleje niedaleko nas. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o to, żeby prowadzić kampanię na rzecz szczepień. A zatem zacznijmy od tych szczepień. Jak to jest? Dlaczego ważne są szczepienia? No i czy dziecko szczepić, czy też nie?
No tutaj porusza pani bardzo taką w tej chwili gorącą kwestię, bo rzeczywiście myślę, że słyszymy w mediach o wysokiej zachorowalności na odrę, między innymi za naszą granicą zachodnią w Niemczech. W Polsce jest, można powiedzieć, o tyle dobra sytuacja, że rzeczywiście wyszczepialność przeciwko odrze w tej chwili jest prowadzona skojarzoną szczepionką przeciwko odrze, śmince, różyczce, jest dobra. Można powiedzieć, że jest dobra. Natomiast nadal niestety są rodzice, którzy zbraniają się przed tym szczepieniem, albo ogólnie w ogóle są przeciwni szczepieniu, albo na przykład to szczepienie szczególnie z powodów jakichś tam, no myślę, że w sumie nieuzasadnionych, jest przez nich odkładane. To szczepienie według obowiązkowego kalendarza szczepień obowiązuje między 13 a 14 miesiącem życia, czyli kiedy dziecko kończy roczek. 13, 14 miesiąc powinno mieć wykonane to szczepienie. To jest szczepienie bezpłatne, jest bardzo dobrym ruchem było Ministerstwa Zdrowia przed wielu, wielu laty wprowadzenie szczepienia od razu skojarzonego, odra, świnka, różyczka. Są to szczepionki wysokiej jakości, przez wiele lat już stosowane, właściwie kilkadziesiąt lat stosowane również na Zachodzie. I my mamy je bezpłatnie, czyli mamy dostęp bardzo łatwy, prawda? Wystarczy tylko przyjść do poradni. Dziecko powinno być zbadane, zakwalifikowane i zaszczepione. Dzięki temu jest od razu ochrona przeciwko trzem chorobom, nie tylko przeciwko samej odrze. Szczepienia przeciwko odrze tak naprawdę były wprowadzone w Polsce obowiązkowo w latach 70. i to było tylko przeciw odrze, tylko w pewnych grupach. Później to zaczęto wprowadzać już systematycznie. Natomiast ja niestety jestem pokoleniem, które chorowało na odrę.
Ja też.
Sama też przechorowałam i pamiętam doskonale z dzieciństwa, jak to ja się bardzo źle czułam. Ale na szczęście nie mam powikłań. Natomiast powikłaniem najbardziej tragicznym jest tak zwane stwardniejące zapalenie mózgu. To jest bardzo ciężka choroba, postępująca szybko. Dziecko w ciągu, można powiedzieć, kilku dni staje się dzieckiem bardzo głęboko uszkodzonym neurologicznie, a później jest po prostu dzieckiem w stanie wegetatywnym, leżącym, w ciężkim stanie neurologicznym i tak może w takim stanie żyć miesiąc, dwa, trzy, a czasami kilka lat. Jest to dziecko, które powolutku odchodzi. Tak jak mówię, znam dziecko, które odchodziło kilka lat. I myślę, że ta mama ma po prostu żal do losu, że jej dziecko zachorowało na tę odrę. I takie przypadki są właśnie najtrudniejsze. Natomiast oczywiście mamy bardzo rzadko w tej chwili kontakt z odrą w Polsce dzięki takiej wyszczepialności. Gdyby nie było tych szczepień, znowu nawróciłyby te przypadki ciężkich zapaleń mózgu. W Polsce są sporadyczne właśnie zachorowania na odrę rocznie. Nie ma w tej chwili alarmu, że jest jakaś epidemia. Na razie te zachorowania sporadyczne występują i wiem, że pojedyncze przypadki. Nawet chyba zgłoszono dzisiaj jakiś pojedynczy przypadek gdzieś, wydaje mi się, że na Śląsku. Ale to jest taki pojedynczy. Nie mam informacji, czy to dziecko było szczepione. Myślę, że nie, ponieważ dzieci szczepione po prostu nie chorują. A jeżeli się to zdarzy, to jest to bardzo poronny przebieg, czyli taki delikatny.
No właśnie, czy szczepionki w ogóle chronią rzeczywiście dzieci? Czy warto, dlaczego warto szczepić? Może tutaj
sama w ogóle praca nad szczepionkami to jest praca, która obejmuje właściwie wiele dziesiątków lat. Myślę, że dla państwa takie nazwiska jak Koch, jak Pasteur, to są nazwiska znane po prostu z nauki, nawet biologii, gdzie mamy pracę nad szczepieniem przeciw gruźlicy, szczepieniem przeciwko ospie, tak zwanej czarnej ospie, przeciwko kolejnym chorobą, między innymi odra, świnka, różyczka, przeciwko tężcowi, no chyba popularną szczepionka przeciwko, prawda, tężcowi. Myślę, że dorosły, kiedy się skaleczy zabrudzonym gwoździem, jest zabrudzona rana ziemią, to nie ma problemu, idzie do lekarza, lekarz mówi, trzeba tutaj powtórzyć szczepienie, czy podać również anatoksynę. On się nie zastanawia, czy się będzie szczepił, czy nie, bo wie, że to mu grozi ciężkim powikłaniem, zakażenie tężca jest śmiertelne. Natomiast w stosunku do naszych małych dzieci, czasami można powiedzieć, że no to jest według mnie nieodpowiedzialność, nieszczepienie, kiedy można ochronić przeciwko zachorowaniu na poważne choroby. Druga rzecz, to nie tylko chodzi o zachorowanie na chorobę, ponieważ może być na przykład delikatne, czyli poronny przebieg danej choroby mimo szczepienia, ale chodzi o zabezpieczenie przeciw powikłaniom, które te choroby wywołują. I takie powikłania to na przykład, już powiedziałam, jeżeli chodzi o odrę, to jest to stwardniejące zapalenie mózgu z ciężkim stanem neurologicznym i w konsekwencji śmiercią. Różyczka powoduje zapalenie mózgu, powoduje padaczkę. Są takie przebiegi ciężkie różyczki. Ospa wietrzna również może w konsekwencji właśnie ten przebieg ciężki być zapaleniem móżdżku, zapaleniem mózgu, ciężkim zapaleniem płuc. No nie mówię już tutaj o takich chorobach jak tężec, błonica, krztusiec. Ktoś mówi, no ale dlaczego krztusiec jest taki poważny? Szczególnie jeżeli chodzi o niemowlęta. Niemowlęta, które chorują na krztusiec, chorują nie tylko w układzie oddechowym, w postaci kaszlu, duszności, ale również są tak zwane mikrouszkodzenia, mikrokrwawienia w mózgu i są niedotlenienia. Jaka jest konsekwencja później w rozwoju dziecka? A można temu wszystkiemu zapobiec. No i nie mówię już też o takich wprowadzonych w Polsce szczepieniach, które są naprawdę dobrodziejstwem dla społeczeństwa. Obowiązkowe szczepienia na przykład przeciw żółtaczce typu B. Czy to, które było dawno, dawno już wprowadzone szczepienie przeciw gruźlicy. Mamy gruźlicę w Polsce niestety. Dorośli nadal chorują. Często to są starsze osoby. My nawet nie wiemy, że to jest gruźlica. A ktoś nawet kaszle w autobusie, na ulicy i nasze dziecko idzie, jeżeli nie jest zaszczepione, zwłaszcza to najmłodsze, jest zagrożone nie tylko gruźlicą płucną, ale szczególnie niemowlęta są zagrożone gruźlicą układu nerwowego, czyli zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych gruźliczym, gdzie konsekwencją jest też niestety zajście śmiertelne.
Pani doktora, często ludzie, którzy się powstrzymują przed poddawaniem dzieci szczepieniom, mówią o tych powikłaniach, które występują po szczepieniu. Czy rzeczywiście tak często się to zdarza? No i czym skutkuje takie powikłanie poszczepienne?
No właśnie, tutaj trzeba sobie powiedzieć o takich zasadniczych sprawach, jak po pierwsze, szczepienie, żeby było wykonane, dziecko musi być zakwalifikowane przez lekarza, czyli musi być zbadane. Nie powinno się szczepić dziecka, które jest chore z rozwiniętą chorobą. To są, mówimy głównie o chorobach infekcyjnych, albo dziecko, które jest w stanie niestabilnym w przebiegu na przykład przewlekłych chorób typu niewydolność krążenia czy padaczka, która nie jest stabilna. Ale mówimy o niestabilnych chorobach, bo jeżeli są stabilne, to specjaliści wydają nam takie zaświadczenia, że może być szczepione. Czyli pierwsza rzecz, prawidłowa kwalifikacja dziecka do szczepienia. Ale to jest rola lekarza. Trzeba się zgłosić z dzieckiem do poradni na wizytę lekarską. Kiedy jest zakwalifikowane, to jest teraz decyzja rodziców. Oni muszą wyrazić zgodę, bo to jest ich dziecko. Natomiast jednocześnie jest obowiązek szczepień, prawda? Czyli to ten obowiązek szczepień jest obowiązkiem wynikającym z potrzeby ochrony zdrowia naszych dzieci. Natomiast rodzice się często boją objawów ubocznych po szczepieniu. Oraz czytają ulotki, teraz tym bardziej dostępne w internecie, gdzie są napisane różne objawy uboczne i powikłania. I często są opisane, znaczy często, musi być też producent opisać również te bardzo rzadkie, bardzo rzadko spotykane powikłania, które się zdarzają na przykład raz na milion. Proszę sobie wyobrazić populację naszych polskich dzieci, więc raz na milion. To ile mamy dzieci i kiedy może się zdarzyć taki przypadek? Ale oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli by się zdarzył, to my też będziemy zastanawiać się dlaczego. Natomiast tak jak czytam piśmiennictwo i też no, ja jestem osobą, która uważa, że szczepienia powinny być wykonane. Te, które są zalecane, są szczepieniami przebadanymi i nie dopuszcza się szczepionki, która by budziła wątpliwości, nie dopuszcza się do obrotu. Natomiast powikłaniem poszczepiennym, najczęstszym, które może wystąpić, to jest gorączka, przejściowy, taki apatyczny na przykład stan dziecka, przejściowy niepokój, płacz. No to są wszystko objawy, które są wpisane w taki normalny przebieg, prawda, reakcji na antygen, przeciwko którym wytwarzane są przeciwciała. Jeżeli my zachorujemy, czy małe dziecko zachoruje na zwykłą, banalną infekcję wirusową, to co się dzieje? Gorączkę, odpowiada jego układ immunologiczny takim czy innym zachowaniem dziecka, wpływa na to dziecko w taki sposób, że ono zachowuje się, widzimy inaczej. Po szczepieniu to zwykle trwa kilka godzin. Gorączka czasami w ciągu jednego, dwóch dni. Mama podaje leki, wszystko mija. Natomiast pamięć immunologiczna jest zbudowana już na następne spotkanie z tym, czy bakterią, czy wirusem. Natomiast jeżeli chodzi o szczepienia, to jeszcze jedno jest ważne, że rodzice wczytują się w różne, dostępne i w mediach, i w internecie, i jedna pani, drugiej pani, i właśnie informacje, które są no, często nieprawdziwe. W ogóle nie poparte żadnymi uzasadnieniami medycznymi. Typu najczęstszy zarzut, czy najczęstszy jakby opór w rodzicach budzi informacja, bo po szczepieniu występuje autyzm. Ja słyszę takie pytania. Albo bo po szczepieniu dziecko zdecydowanie źle się rozwija, że to jest wina szczepień. Tutaj ja nie jestem osobą, która może jak wyrocznie, prawda, powiedzieć nie, to jest to tak i tak. Ja odpowiadam w taki sposób, jak mi przekazują osoby, które są odpowiedzialne w Polsce za wprowadzenie szczepień i to jest nadzór szczepionkowy, gdzie jest konsultant do spraw szczepień ogólnokrajowy, to jest profesor, który po prostu zna się tym, na tym najlepiej w Polsce. Więc ja mogę, czytając to, co on pisze i czego mnie uczy na konferencjach, to przekazać rodzicom. Nie ma żadnego uzasadnienia. Przez wiele lat wykonano bardzo dużo badań, jeżeli chodzi o autyzm, a szczepionki. Konsekwencje szczepienia w kierunku na przykład autyzmu. Okazało się, że są to nieuzasadnione kojarzenia. W Stanach Zjednoczonych swego czasu wiązano właśnie ze szczepionką tą potrójną odra, świnka, różyczka, wystąpienie autyzmu, ale szczególnie chodziło o szczep przeciwko śwince, a nie przeciw odrze. I to był taki szczep, który nazywał się urabę. Tego szczepu już w ogóle się nie stosuje w obecnych szczepionkach od wielu lat. W tej chwili jest taki szczep Geraldine i to jest zupełnie inne szczepionka. Mhm. Więc jeżeli ktoś wraca do czegoś, co było 40-30 lat temu, to po prostu stoi jakby w miejscu 40 lat do tyłu. No i teraz albo rodzic rzeczywiście będzie słuchał tych argumentów, albo będzie nadal stał przy swoim.
Nie dajmy się zwariować jednym słowem. Pani doktor, a co powinno niepokoić rodziców? No bo mamy teraz czas, jaki mamy. Bardzo często wirusy nas z różnych stron atakują, coraz więcej osób w przychodniach. No i co za tym idzie, też dzieci coraz więcej choruje, więc w którym momencie rodzice powinni zainterweniować, jeśli chodzi o wizytę lekarską? Co powinno niepokoić w momencie, kiedy dziecko jest przeziębione? Czyli najczęstsze pytanie, kiedy mam leczyć ten kaszel swoimi sposobami, a kiedy mam pójść do lekarza?
No tak, to nie jest takie proste pytanie i oczywista odpowiedź, ponieważ tak, ja bym powiedziała generalnie w ten sposób. Na pewno jesteśmy w innym momencie rozwoju cywilizacji niż powiedzmy 15-20 lat temu, kiedy po prostu tak zwanymi domowymi sposobami najczęściej leczyło się dzieci i kiedy rzeczywiście to się przewlekało albo przewlekała się gorączka, to wtedy dziecko znajdowało się u lekarza w gabinecie. Proszę zauważyć, że w tej chwili czasami jeden skok gorączki, dziecko gorączkuje 38, już mama, nawet czasami nie podając leku od gorączki, zjawia się w poradni, bo pani zadzwoniła ze żłobka czy z przedszkola, mama przyjeżdża tam i nawet nie podając leku od gorączki, zjawia się u mnie w poradni i mówi, bo zagorączkowało, proszę mnie przyjąć. I w tym momencie pytam, podany lek od gorączki? Nie. A dlaczego? Bo nie miałam czasu. Więc dla mnie to też jest właśnie takie charakterystyczne, że nie próbują mamy wejść w rolę po prostu mamy. Bo mama jest pierwszą instancją, która ma po pierwsze termometr, po drugie leki od gorączki w domu. Kiedy jest dziecko, uczy tego już rodziców, kiedy rodzi się noworodek, ma być termometr i prawidłowo dobrane leki przeciwgorączkowe w domu. I umiejętność podania tych leków. Wiedza powinna być taka, jeżeli gorączka jest 38 i powyżej, interweniujemy lekiem przeciwgorączkowym. Jeżeli temperatura nie przekracza 38 stopni u dziecka, proszę podać więcej płynów, płyny chłodne podajemy, nie otulamy dziecka, nie przegrzewamy, w normalnym ubranku, że tak powiem, takim jak my, nie otulamy pierzynką, kołderką, bo będzie tylko zapocone i na pewno nie obniży mu się temperatura. Możemy przetrzeć czoło, możemy przetrzeć kark, skronie, podbrzusze u niemowlaka, pachwinę. I dzięki temu ochładzamy dziecko naturalnie. I tak robiły też nasze mamy i babcie. Bardzo ważna jest duża ilość płynów. Natomiast pytanie, kiedy mama ma się pokazać z dzieckiem? Kiedy podaje te leki? Gorączka jest 38,5 do 39. Po podaniu leków dziecko zachowuje się, zaczyna, obniża się temperatura. Dziecko normalnie się bawi, ono jest w dobrym stanie, nic się nie dzieje. Kaszle, bo zwykle ma, rozwija się katar, kaszle, to jest naturalny rozwój infekcji każdej wirusowej, nosogardła. Natomiast jeżeli dziecko ma bardzo duszący kaszel, ma objawy duszności, przyspieszonego oddechu, gorączka jest do 40 stopni i nie obniża się, albo mimo obniżenia, powiedzmy do 38, dziecko jest w stanie poważnym. Nie jest w stanie takim dobrym, że raptem ma 38 i się świetnie bawi i w ogóle nie zauważa, że ma tę gorączkę. No to wtedy jest dopiero taki sygnał niepokojący. I wtedy nawet w pierwszej, drugiej dobie już jesteśmy u lekarza. Natomiast jeżeli, tak jak mówię, dobrze reaguje na leki, zachowuje się dobrze, dajmy herbatkę z lipy, są syropy z lipy, są różne dostępne syropki, które można stosować przy kaszlu bez recepty, oczywiście za poradą farmaceuty niedowolnie. Przestrzegam tutaj u dzieci przed syropami hamującymi kaszel, bo to nie jest dobre u dziecka, zwłaszcza małego. U niemowlaka praktycznie nie dajemy syropów przeciwkaszlowych, hamujących kaszel. Jeżeli niemowlę jest gorączkujące, no to też na pewno to niemowlę w ciągu powiedzmy 2 dni powinno się znaleźć, czyli takie dziecko do roku. Natomiast starsze dziecko nauczmy się też leczyć w domu. Jeżeli dziecko nie ma duszności, nie ma zaburzeń takich rzeczywiście kontaktu z nami, po obniżeniu gorączki zachowuje się dobrze, pije, nie ma wymiotów nasilonych, nie ma nasilonej biegunki i jest w stanie dobrym. I jeszcze jedna ważna rzecz, przy wysokich gorączkach oglądajmy skórę dziecka i patrzmy, czy nie ma wybroczyn. Jeżeli są jakieś dziwne wybroczyny, siniaki, no to też trzeba przy gorączkującym dziecku mieć koniecznie kontakt z lekarzem.
Pani doktor, a jak wygląda kwestia antybiotyków? Bo bardzo często rodzice się boją antybiotyków. No, czytamy też o tym, że coraz więcej bakterii jest odpornych na te wszystkie antybiotyki, które mamy na rynku. A zatem kiedy jest konieczność takiego antybiotyku?
No to oczywiście o tym decyduje lekarz, prawda? Natomiast tutaj użyła pani takiego sformułowania, rodzice boją się antybiotyków. Ja powiem tak, mam takie wrażenie, że są dwie grupy populacji ludzkiej. Jedna grupa, jeżeli chodzi o antybiotyki, to jest grupa, która jest uwielbia antybiotyk. Bez antybiotyku po prostu nie wyobraża sobie, że może przejść jakakolwiek infekcja. A druga grupa jest właśnie tych ludzi ostrożnych, którzy uważają, że rzeczywiście, kiedy tylko można, to jak najdalej od antybiotyku. O tym decyduje lekarz, który bada, rozpoznaje jednostkę chorobową i decyduje, czy jest tutaj konieczność antybiotykoterapii, czy nie. Chciałam Państwu powiedzieć, że większość infekcji u niemowląt, u dzieci przedszkolnych i u dzieci szkolnych to są infekcje wirusowe, które naturalną koleją rzeczy są z wysoką gorączką, często z katarem, często z przewlekającym się nasilonym kaszlem. Po uszkodzeniu tej śluzówki ten kaszel nawet wlecze się jej 2 tygodnie. I nie ma podstaw do antybiotykoterapii, bo antybiotyk włączamy wtedy, kiedy rzeczywiście jest rozpoznane bakteryjne zapalenie gardła, bakteryjne zapalenie ucha i podejrzenie bakteryjnego zapalenia oskrzeli czy zapalenia płuc. Bo nawet zapalenia oskrzeli w przebiegu infekcji wirusowej bardzo dobrze leczymy bez antybiotyku, podając odpowiednie leki inhalacyjne, syropy wykrztuśne, prawidłowo ucząc rodziców, jak mają odśluzowywać, oklepywać, jak pielęgnować dziecko w czasie choroby. I antybiotyk jest niepotrzebny. Natomiast to, co słusznie pani powiedziała, jest taka właściwie nadużycie antybiotyku powoduje, że jest duża oporność bakterii. I to jest jeszcze, wydawałoby się, że 5-6 lat temu to jest problem Zachodu. Mm-hmm. Tam, gdzie jest wysoko rozwinięte, powiedzmy, cywilizacja z jednej strony, ale i nadużywalność antybiotyków. U nas jeszcze nie było aż takiej dużej oporności, natomiast teraz niestety pojawiło się już coraz więcej szczepów opornych na podstawowe antybiotyki, które były notabene świetne w tych infekcjach. I musimy sobie zdawać z tego sprawę, że częste infekcje, z powodu których dzieci trafiają do szpitala, są infekcjami trudnymi do leczenia, bo na przykład ta grupa antybiotyku już nie działa. a bakterie są, mają taką swoją mądrość genetyczną i sobie przekazują informacje o oporności przeciw antybiotykom. Także jest w ogóle taki program medyczny, ochrona antybiotyku. Chodzi o to, żeby nie nadużywać antybiotyku, tylko dawać w tym momencie, kiedy rzeczywiście jest uzasadnienie.
Pani doktora, ale żeby uniknąć tych antybiotyków, żeby uniknąć w ogóle chorób, no to warto by było sprawdzić tą odporność dziecka i trochę o nią zadbać, więc jak to zrobić?
To może najpierw zacznijmy od tego zadbać, bo sprawdzić to jest już jakby kolejny etap, ponieważ trudno wszystkich od razu sprawdzać, nie wiem, zarzucić lekarzy jakimiś tam badaniami, czy dzieci niepotrzebnie, prawda, narażać nawet na te procedury. Podstawowa sprawa to jest coś, co jest związane z naturą. To jest właśnie prawidłowy cykl dnia i nocy, czyli dziecko w dzień biega, jest, prawda, aktywne, ruch na świeżym powietrzu, nie tylko zamknięcie najpierw w budynku przedszkolnym czy szkolnym, a później w domku. I cały, powiedzmy, sezon jesień i zima to dziecko praktycznie nie wychodzi poza dom. Właśnie. Czyli ruch na świeżym powietrzu. Prawidłowe ubranie dziecka, stosowne do temperatury i zewnętrznej, i stosowne do temperatury z kolei w pomieszczeniu. Nieprzegrzewanie w pomieszczeniach. Błędem jest, kiedy w domu temperatura jest powyżej 22 stopnie. Bardzo dobre jest temperatura 21-20. No powiedzmy ta przyjazna 21-2. Powyżej to jest przegrzewanie również niemowląt. Niemowlęta nie powinny też przebywać w wyższych temperaturach. Temperatura w czasie snu nocnego powinna być wyższa niż 18 stopni. Więc to wszystko jest takie naturalne. Odpowiednia ilość płynów. To jest też prawidłowe zabezpieczenie organizmu, żeby mógł się bronić. No i co jeszcze ważne? Odżywianie. Odżywianie to jest właściwie też sukces w immunologii dziecka. Prawidłowy dowóz i odpowiednie proporcje białka, węglowodanów, witamin w naturalnym podaniu, w sensie czy soków, czy owoców, czy warzyw. Nie przekarmianie absolutnie słodyczami i tymi niedobrymi tłuszczami, które są, bo to obciąża, a niestety też zaburza wszystko, nie tylko powiedzmy przewód pokarmowy, nie tylko powoduje otyłość, ale powoduje też zaburzenia immunologiczne. I to są chyba takie główne, właściwie trzeba zawsze powiedzieć, dziecko ma mieć ruch, świeże powietrze, prawidłowe żywienie, nie przekarmianie. Dziecko kilkuletnie wcale nie musi dużo jeść. Ono zje swoje porcje, zje śniadanko, obiadek i trochę na kolację i to może być wystarczające dla jego prawidłowego wzrostu. Tylko musi mieć jakość tego jedzenia prawidłową. Bo jeżeli dostanie kilka cukierków czy batonów, to ono nie zje normalnego pożywienia, prawda? Natomiast oczywiście możemy się tutaj wspomagać takimi pewnymi substancjami typu podanie na przykład herbatki z lipy. Są różne substancje, które stymulują układ odpornościowy też dziecka, ale miejmy na uwadze to, że dziecko, uważa się, że dziecko dopiero powyżej 3 lat tak naprawdę odpowie na pewne leki czy pewne substancje, które stymulują odporność typu, czy to będzie wspomaganie na przykład z echinaceą, czyli jeżówką, czy to będą tam różne, ja nie chcę mówić tu nazw firmowych, prawda, różnych substancji, które zawarte są, czy w czarnym bzie, czy w aronii, czy w jeszcze innych substancjach, już takich typowo chemicznych, które produkują pewne firmy, żeby podać dziecku jako tak zwany lek wspomagający odporność, to naprawdę nie dawajmy tego dzieciom poniżej 2 lat, bo to jest bez sensu. To dziecko stymuluje swoją odporność, przechorowując kolejną infekcję. Oczywiście nie narażajmy go na częste infekcje. No i jeszcze jedno ważne, a propos zachorowania w sezonach jesieni i zimy, to przebywanie na świeżym powietrzu to jest jednocześnie powodowanie, że jest mniejsze zagęszczenie w jednym metrze kwadratowym ludzi, małych i dużych, czyli mniejsze zagęszczenie wirusów. Jeżeli dziecko jest ciągle w żłobku, przedszkolu, a później w domku jeszcze, gdzie nie przewietrzymy tego, no to dziecko praktycznie ma cały czas bardzo duże stężenie wirusów, bakterii również w powietrzu otaczającym. Czyli całe to, jak to się mówi, kolektywizacja dzieci niestety nie sprzyja ich zdrowiu, bo kontaktują się często ze swoimi rówieśnikami chorymi. Więc dobrze jest, kiedy jest sezon taki infekcyjny, czasami jak jest babcia, ciocia, żeby troszkę przerwy zrobić, na przykład w tym pójściu do żłobka czy przedszkola. Niech sobie pobędzie kilka dni w domu. Zwłaszcza, kiedy ma na przykład infekcję taką rozwijającą się, jeszcze niepoważną, to też dobrze zostawić. Niech wyśpi się, odpocznie. Odpoczynek jest bardzo ważny w budowaniu też naszej odporności. I jeszcze jedno, co powiedziałam, prawidłowy rytm dnia i nocy. Dziecko nie może mieć niedoboru snu. I zauważamy, że w dzisiejszych czasach mnóstwo dzieci ma tak zwany bardzo duży niedobór snu, deficyt. Są bardzo późno kładzione spać, albo nie chcą iść spać, bo na przykład jest w telewizji coś ciekawego. A rodzice nie wyłączają telewizora, dzieciaki oglądają, a później dzieci śpią na przykład dopiero o 23:00, nie mogą zasnąć, wybite ze snu, budzą się, bo muszą wstać do przedszkola, więc tam 6 czy 6:30 rano. I to jest za mało dla dziecka, które jest kilkuletnie, przedszkolne czy nawet szkolne. Dziecko szkolne świetnie kiedy śpi, takie w tych klasach młodszych, przynajmniej 10 godzin do 12 godzin. Więc gdzie to znaleźć, te 10 godzin?
No. Pani doktora, ale są też dzieci, które wybitnie wpadają z jednej infekcji w drugą. I czasami rodzice są już naprawdę załamani, bo ciągle to dziecko jest właśnie jak nie na antybiotyku, to gorączkuje i już nie ma końca. Końca nie widać. Co wtedy można zrobić?
Przy takich nawrotowych infekcjach to powiem tak, na pewno ci rodzice są też zmęczeni tym, prawda? Nie mówiąc już o tym, że mają absencję w pracy, no bo na przykład muszą ciągle brać zwolnienia, być z dzieckiem w domu i tak dalej. Natomiast to nie ma takiej jednej dobrej tabletki na to. Dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, tak jak mówiła też pani profesor, która mnie uczyła, gdy przygotowywałam się do moich specjalizacji z pediatrii, dziecko w środowisku żłobkowym i przedszkolnym ma prawo chorować w sezonie jesieni i zimy nawet 8-10 razy w roku. To nie jest zaburzenie odporności. Banalne infekcje, a banalne infekcje to też takie zwykłe, przeciętne zapalenia skrzeli. To są nazwane banalne infekcje wieku przedszkolnego, ale zwykłe zapalenia gardła, katary, kaszle, zapalenia skrzeli, to są banalne infekcje, które może mieć 8 do 10 razy w ciągu tego sezonu. Czyli to jest nawet częściej niż raz w miesiącu, prawda? I to uważa się, że jest w granicach normy ze względu na kolektywizację dzieci. Natomiast no, mama będzie się niepokoiła. My robimy, przede wszystkim badamy dziecko, zdecydujemy, czy antybiotyk, czy nie. Każdy antybiotyk to jest też zaburzenie odporności dziecka. Więc w miarę możliwości, jak możemy, to nie stosujemy tych antybiotyków. I później jest prawidłowe dochodzenie do zdrowia. Jeżeli to dziecko po chorobie od razu pójdzie znowu do przedszkola, no to co się dzieje? Ono ma tak zwany dołek immunologiczny. Wykorzystało na miarę możliwości swoje przeciwciała. Zanim odbuduje tę właśnie barierę swoją, odbuduje barierę śluzówkową, gdzie w nosku, w tchawicy, w oskrzelach jest też zniszczony taki nabłonek rzęskowy, który świetnie działa jak szczoteczka, ale nie działa, bo jest zniszczony przez wirusa. To jeżeli ono znowu pójdzie od razu, za 2-3 dni po infekcji w to środowisko, no to będzie znowu choroba. Czyli tu już widzimy, jaki jest problem. Problem jest z tego, że no często rodzice nie mają co zrobić z tym dzieciakiem i znowu wysyłają do przedszkola. Świetnie, kiedy jest babcia czy ciocia i można w takim środowisku domowym tego dzieciaka zostać chociaż z tydzień dłużej. Natomiast warto wtedy, no może kiedy rzeczywiście są nawracające takie poważne infekcje typu zapalenia płuc, zapalenia ucha środkowego, anginy nawrotowe, no to te dzieci mają dodatkowe badania robione, sprawdzane, czy nie ma niedoborów żelaza, czy nie ma zaburzeń immunoglobulin. Odpowiednie tam już badania specjalistycznie będę o tym mówić. Ale ważne jest też dla mnie, może tutaj też o tym wspomnę, żeby pamiętać, że w sezonie jesieni i zimy podawać witaminę D. I to się uważa w tej chwili, że już nie tylko u dzieci, ale też u dorosłych, bo ona ma swoje bardzo wielokierunkowe działanie. My mamy bardzo mało światła słonecznego, nie wytwarzamy praktycznie swojej witaminy D w tym czasie, od jesieni, od października do marca, do końca kwietnia, a witamina D między innymi też wpływa na układ immunologiczny wspierająco. Mówi się dużo o kwasach omega. Kwasy omega są potrzebne dla prawidłowego działania układu neurologicznego, ale mają też powiązanie z układem właśnie immunologicznym. A witamina D to jest naprawdę wielokierunkowość jej działania. Jest teraz, można powiedzieć, że jej renesans, ale o tym mówiliśmy już kilkanaście lat temu. Później tak się troszkę zapomniało, a teraz wręcz się podkreśla, że witamina D musi być podana.
Pani doktor, jeszcze zapytam o jedną kwestię. Czy dziecko, które choruje w dzieciństwie bardzo często, czy to na zapalenie krtani, czy anginę, czy zapalenie oskrzeli, potem będzie w życiu dorosłym borykało się z problemami związanymi chociażby czy z krtanią, czy kwestie związane z tutaj w ogóle układem oddechowym?
To zależy oczywiście od tego, czy to jest problem, że dziecko ma przewlekły problem chorobowy, więc jeżeli ma zaburzenia immunologiczne, nie okresu dzieciństwa przejściowe, ale jakieś poważne, no to będzie rzutowało i dalej. Jeżeli dziecko ma astmę, to astma jest chorobą przewlekłą i prawdopodobnie gdzieś się odzywa też w wieku kilku, kiedy ma kilkanaście lat i kilkadziesiąt. Kiedy ma choroby serca, też może być mniej odporne, prawda? Natomiast dziecko, które jest dzieckiem bez obciążeń takimi właśnie problemami, to jest dziecko, które, mówimy popularnie, wyrasta z tego. I bardzo często tak sami rodzice zauważają. No tak, jak poszedł do przedszkola pierwszy rok, to non-stop chorował. No jeszcze w drugim roku trochę, ale już w trzecim roku po prostu nie choruje. Daje sobie radę, ma tylko trochę kataru, trochę pokaszle, jadam jakiś syropek i idzie dalej. Czyli sami zauważamy, rodzice sami zauważają, że to dziecko nabiera naturalnej odporności. Ale też ważne jest to, w jakim wieku jest dziecko, które idzie do żłobka czy przedszkola. Uważa się, że do 3 lat właśnie ta odporność jest bardzo niska i niestety wtedy będzie chorowało częściej. Im jest starsze, tym lepiej sobie radzi. Dziecko właściwie w warunkach szkoły podstawowej już jest, powinno być dzieckiem rzadko chorującym, sporadycznie. No oczywiście w sezonie wirusów, infekcji takich kataralnych, będzie sporadycznie taką infekcję miało. Czy kiedy jest grypa, no to może zachorować na grypę. Chyba że zaszczepimy przeciw grypie i może to przejść wtedy w ogóle niezauważalnie. Natomiast co do prognozy, jak to będzie w życiu dorosłym, nie można tego powiedzieć na etapie dziecka 3, 4, 5-letniego. Chyba że, mówię, ma pewne już choroby przewlekłe.
No i cóż, proszę Państwa, proszę zadbać o odporność, zatem witamina D się kłania. No i mamy nadzieję, że troszkę porad Państwo usłyszeli i pomoże to Państwu w opiece nad dziećmi. Nie bójmy się szczepionek, a wręcz zalecane są, jak Państwo słyszą. Doktor Elżbieta Kowalczuk, pediatra, neonatolog, przychodnia Centrum Matki i Dziecka w Siedlcach. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
Dziękuję, mam nadzieję, że będzie z korzyścią.